To jest radością, kiedy można spojrzeć w doskonałe, czyste, święte Słowo Boże i kiedy, ponieważ jesteśmy pewni, że sam Bóg zdecydował zapisać Jego wolę, Jego prawdę i nie musimy błądzić w ciemności, ale możemy wiedzieć, możemy być pewni, możemy mieć radość, możemy doświadczać zwycięstwa, uczyć się tego, być na tej drodze, wstąpić, iść i wytrwać do końca, ponieważ wiemy, że mamy takie słowo, jesteśmy niesamowicie uprzywilejowani. Dzisiaj też chcemy, oprócz tego, że wiemy, że w obecności Bożej jesteśmy, chcemy też nastawić się wyraźnie na słuchanie tego, co On ma do powiedzenia. Choć nie da się w jednym krótkim kazaniu powiedzieć tyle, co nawet leży na sercu, a tym bardziej, jeżeli chodzi o dzisiejszy cykl, który rozpoczynamy. Dziś chcemy przez cztery najbliższe niedziele czytać pierwszy list Jana i przyglądać się temu, co apostoł Jan, Duch Święty przez niego, chce nam powiedzieć, chce pouczyć, chce zachęcić, wzmocnić, rozpalić. I ponieważ list Jana jest też wyjątkowy, jest inny, każdy list ma coś charakterystycznego i takiego specyficznego. Każdy list został napisany z jakiejś przyczyny, powodowany okazją. Duch Święty natchnął apostoła Jana, żeby przekazać nam rzeczy, które myślę też dzisiaj potrzebujemy. List jest więc bardzo aktualny i jeszcze jedna krótka tylko uwaga. Nie jesteśmy w stanie przez cztery niedziele i plus minus półgodzinne rozważania, kazania, objąć wszystkiego, co jest. Dlatego to, do czego zachęcamy się, to jednocześnie czytajmy pierwszy list Jana w ciągu tych czterech tygodni i prośmy, by Duch Święty przemawiał do nas, by otwierał nasze oczy. Każdy z nas, wiadomo, czegoś innego potrzebuje. List Jana też jest takim listem, który został napisany, spowodowany różnymi okolicznościami, za chwilę o nich powiem. Jest w nim dużo słów, które na początku mogą, czy myśli, czy zdań i sama też budowa tego listu może nie być na pierwsze czytanie zrozumiała. Ale nie zrażajmy się tym. Pytajmy się Boga, prośmy, wyciszajmy się, czytajmy, rozmyślajmy i módlmy się o to, żeby Duch Święty mówił: Panie, powiedz do mnie przez te słowa. Nawet jeśli jest to jedno zdanie, czy jedna myśl. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, chciałbym pokazać taki ogólny obraz, cel, sens, powód i plan napisania listu. Chciałbym powiedzieć o powodach, o przesłaniu i o oznakach autentycznego chrześcijaństwa. Powody napisania listu, przesłanie, jakie w nim jest i też trzy główne sprawdziany, testy, dzięki którym możemy zobaczyć, sprawdzić swoją autentyczność naszego chrześcijaństwa. Może pomódlmy się, syjmy jeszcze raz nasze głowy. Ojcze, przychodzimy do Ciebie, bo kiedy stajemy przed Twoim Słowem, kiedy bierzemy je do ręki, to spotykamy się z Tobą, z żywym Bogiem, który chce mówić do nas. Jesteś Bogiem, który nie milczy. Jesteś Bogiem, który odsłonił siebie, swoje myśli, plany, zamiary, Twoje dzieło, Twoją miłość, prawdę, Twoją wolę dla naszego życia. Panie, samo to jest cudem. W naszych słowach mówisz, naszych ludzkich, mówisz Ty, Bóg, Stwórca języka, słów, myśli, prawdy. Ale w tym też tkwi nasz pokój, nasza ufność, że Ty wiesz, co potrzebujemy, jak myślimy i potrafisz dotknąć naszych umysłów i serc. Prosimy Cię o to teraz, prowadź nas. Niech te słowa użyję, będą błogosławieństwem. W imieniu Jezusa Ojcze. Amen. Apostoł Jan zaczyna swój list od takich słów. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy, czego ręce nasze dotykały, co dotyczy słowa życia. A życie objawione zostało i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam owo życie wieczne, które było u Ojca i nam objawione zostało. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza i wasza była pełna. Zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. To na chwilę, na tym urwę ten fragment listu i od razu zauważyliśmy, że tak jak przeważnie w większości ksiąg Nowego Testamentu na początku autor przedstawia się i mówi: ja, Paweł, piszę do was. Ja, Łukasz, piszę ci, Teofilu. Czy ja, Piotr, apostoł, piszę do was. Tutaj nie mamy takiego zwrotu, ale wewnętrzne świadectwo Pisma Świętego, porównanie z Ewangelią Jana, a także świadectwo ojców Kościoła i najpierw też ucznia apostoła Jana i potem pozostałych po kolei, pokoleniowo idąc, świadectwo ojców Kościoła potwierdza, że Jan jest autorem tego listu. Ale wystarczy nam, kiedy spojrzymy na pierwsze słowa i kiedy porównamy z Ewangelią Jana, kiedy treść tego listu, słownictwo, formę, to widzimy od razu, że jest tu coś z tego janowego charakteru, sposobu mówienia, myślenia, patrzenia. Apostoł Jan był powołany do czegoś zupełnie innego. Apostoł Piotr był powołany do tego, żeby zwiastować, głosić, wzbudzać. Apostoł Piotr został powołany, kiedy łowił ryby. Apostoł Jan został powołany. Jezus powiedział do niego: pójdź za mną, w momencie, kiedy on naprawiał sieci. I to jest już dla nas obrazem powołania, misji życia. To, co Jezus czynił, było jednocześnie we właściwym momencie, żeby coś podkreślić, pokazać. Ale też Jezus znał charakter Piotra, wiedział, do czego on będzie przydatny w Jego Królestwie, wiedział, do czego Jan będzie przydatny, jaka jest jego osobowość, jego powołanie, wyposażenie, dary. I apostoł Jan głównie cechuje się tym, że jest kimś, kto troszczy się o Kościół, o wierzących, naprawia sieci. A więc jeżeli coś zostało zerwane, zepsute, jest nie tak, to on jest tym, który naprawia. List Jana został napisany właśnie w takiej sytuacji i w takim celu, żeby pomóc Kościołowi, wierzącym chrześcijanom, naprawić to, co zaczęło się rwać w ich duchowym życiu. List Jana został napisany około roku, tak mówi tradycja Kościoła, około roku 90 po napisaniu Ewangelii. Widzimy w nim, w tym liście, kiedy będziemy też czytać, jeżeli ktoś z nas jeszcze nie czytał, że apostoł Jan nie wyjaśnia, nie mówi o samej prawdzie, o życiu, o sobie Chrystusa. Mówi natomiast o życiu chrześcijańskim i próbuje go scalić, naprawić, uzdrowić. Apostoł Jan napisał te listy, jeden, drugi, pierwszy, drugi, trzeci, prawdopodobnie z Efezu. I pisał do zborów, które go znały, więc nie musiał żadnych innych uwag do tego dopełniać. Wszyscy wiedzieli, że to jest ten Jan. List został napisany, jak zobaczymy, jest on trochę inny. Nie jest taki jak list Pawła. List Pawła jest zbudowany, przeważnie listy Pawła są zbudowane bardziej klarownie, bardziej tak przejrzyście. Tutaj wydaje się, że ten list jest jakiś dziwny. Czasami czytamy jakieś zdanie i nie możemy zrozumieć. Tyle pytań powstaje w nas, takie zamieszanie, taka niepewność. Jesteśmy poruszeni, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby więcej, głębiej, silniej myśleć. I bardzo dobrze. Czasami, kiedy coś, jakaś myśl jest zbyt łatwo do nas przychodzi, zbyt jasna, to odstawiamy ją i idziemy dalej. Apostoł Jan mówi tutaj zupełnie innym językiem, czasami w taki zaskakujący sposób i związki, że nie bójmy się tego. Właśnie zatrzymaj się, pytaj się Boga, myśl i myśl. W modlitwie, w pokorze. I to jest właśnie też cel stylu, sposobu listu. A jednocześnie list Jana wydaje się czasami surowy w swej naturze, w swym charakterze, taki jednoznaczny. Nie ma tam czegoś szarego. Jest albo białe, albo czarne. Jesteś albo po tej stronie, albo po tej stronie. Taki bardzo radykalny. I od razu sobie zadajemy pytanie, jak to ten uczeń miłości, który pod koniec życia mówi się o nim, tradycja Kościoła mówi, że Jan, jedyne czy najczęstsze słowa, które mówił do wierzących, były: dzieci, miłujcie się. Kochane dzieci, miłujmy się, tak jak On nas umiłował. Bo Bóg jest miłością. I nagle czytamy ten list i widzimy, że jak to? Coś tutaj jest takiego surowego, czasami bardzo ostrego, tak jakby cięcia nożem. Tak jakby światło wpada nagle w jakieś pomieszczenie. I odkrywamy, ile tutaj brudu, ile rzeczy, które trzeba wyrzucić. Ale to jest dobre, to jest potrzebne, to jest konieczne. Miłość mówi wyraźnie. Miłość nie bawi się. Nie ma czasu na zabawę w sprawach, które są pierwszej wagi, dotyczą życia wiecznego. Cel listu jest i duszpasterski, ale też taki polemiczny, możemy powiedzieć pastoralny i polemiczny. Pastoralny, bo apostoł Jan chce upewnić, mówi tutaj, na przykład czytaliśmy 4 werset, a to piszemy, aby radość nasza była pełna. W niektórych manuskryptach mamy tak samo, takiej samej wagi i wartości, rękopisach jest słowo, aby wasza radość była pełna. Bibliści, ci, którzy interpretują, wyjaśniają, egzegeci mówią, no co tutaj wybrać? Albo to jest prawdą. Ale być może nie powinniśmy całkiem tak oddzielać i wybierać, bo chodzi tutaj o radość i apostołów, i naszą radość. Jednocześnie apostoł Jan pisze, aby radość nasza była pełna. Jego radość jest pełna, kiedy my mamy radość z życia w Bogu. Kiedy jesteśmy zdrowi, pełni, w prawdzie, w miłości. A więc apostoł Jan pisze, aby radość nasza była pełna. Dalej widzimy na przykład w 2 rozdziale, w 1 wersecie pisze: dzieci, piszę wam, abyście nie grzeszyli, abyście mogli nie grzeszyć, abyście mieli moc nie grzeszyć. To jest też powód jego pisania. A więc on chce pomóc wierzącym, aby żyli zwycięskim życiem. To nie jest słowo, które mówi: dzieci, piszę wam, bo nie wolno wam grzeszyć. Zupełnie inaczej. Inna jest atmosfera, inny powód, inna treść kryje się w tym sformułowaniu. Piszę wam, abyście nie musieli grzeszyć, abyście mogli nie grzeszyć, abyście byli zwycięzcami. A więc on pokazuje nam w tym liście nie tylko drogę do radości, ale jednocześnie, równocześnie, jak zwyciężać grzech. A więc cały ten list jest też motywowany tym, abyśmy doświadczali zwycięstwa nad grzechem, nad grzesznością. Dalej mówi, napisałem wam w 5 rozdziale, 13 wersecie, i to jest jeden z głównych wersetów. Niektórzy z nas uczą się tego na pamięć, nauczyliśmy się już. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Powtórzmy to. To napisałem wam, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne, że macie życie wieczne. Przepraszam. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego. Powinniście mnie poprawić. A więc to jest właśnie powód i to jest jeden z celów, dla których on napisał ten list. Napisał, abyśmy wiedzieli, abyśmy byli pewni, że mamy życie wieczne. A więc radość, świętość i miłość, radość, świętość i miłość były powodem, dla których napisał ten list. Wszyscy tęsknimy za radością, pełną, głęboką, niezachwianą. Wszyscy potrzebujemy świętości, bo świętość to czystość od zła, od grzechu, od brudu, od tego, co nas niszczy. To piękno największe. I miłość. To za chwilę. W każdym razie radość, świętość i pewność. Z tej strony możemy też podejść. Ale apostoł Jan pisze też dlatego, że chce zwalczyć niezdrowe trendy, niezdrową naukę, niezdrowe przekonania, które zaczęły się wdzierać pomiędzy nich i które właśnie niszczyły, rozrywały te sieci pełnego życia z Bogiem. Rozrywały, niszczyły radość, niszczyły świętość i niszczyły pewność. I apostoł Jan mówi tutaj, że pisze, w kilku miejscach wyraża to w ten sposób. Drugi rozdział, 26 werset mówi tak. To napisałem wam o tych, którzy was zwodzą. A więc w tym liście, z tego listu możemy też wyczytać, na czym polegała ta nauka, która zaczynała wdzierać się, która zaczynała zakwaszać, niszczyć, rozrywać, burzyć przekonania i wiarę wierzących w tamtym okresie. On pisze, żeby ostrzec i żeby zwalczyć to, co jest nieprawdą, to, co zabiera nam radość i to, co niszczy nam pewność. Dalej pisze też, opisuje to w ten sposób, tą naukę i te postawy, które niszczą ich. Opisuje to jako diabelskie pochodzenie, opisuje to jako zły wpływ i opisuje to jako fałszywą naukę. W czwartym rozdziale, dzisiaj musimy tak trochę po tym liście, w niektóre miejsca, jak gdyby poskakać, ale każdy z nas, czytajmy ten list w całości i powoli, powoli wchłoniemy go i będziemy cieszyć się niezwykłą radością. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Apostoł Jan nazywa ich fałszywymi prorokami. Dlatego, że prorok to nauczyciel, który mówi pod natchnieniem ducha. Prawdziwy prorok jest ustami Ducha Bożego. Fałszywy prorok jest ustami ducha fałszu, błędu, nieprawdy, kłamstwa. Dlatego sprawdzanie nauki jest sprawdzaniem duchów. Opisuje ich jako zwodzicieli. W drugim liście też Jana, na przykład w 7 wersecie mówi, bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. A więc to są nie tylko fałszywi prorocy, ale to są zwodziciele, ponieważ prowadzą ku zniszczeniu, ku fałszowi. Prowadzą na manowce duchowe, odprowadzają od prawdy. Po trzecie, nazywa ich antychrystami. I tutaj właśnie czytamy, bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus jest Chrystusem, że przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. W drugim rozdziale pierwszego listu też apostoł Jan mówi w ten sposób, że w drugim rozdziale, 18 wersecie, dzieci, ostatnia to już godzina, i słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów przeciwko wrogów Chrystusa, tych, którzy są przeciwni Chrystusowi. Wielu już takich powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. I tak dalej. Ponieważ treścią ich nauczania było zaprzeczanie bosko-ludzkiej naturze Jezusa Chrystusa, a więc zaprzeczanie temu, co jest prawdziwe, co do samego centrum, osoba Jezusa Chrystusa, kim On jest. Dlatego nazywa ich też wrogami Chrystusa. Było ich wielu. A więc z jednej strony apostoł Jan chce pokazać, że są tylko dwie grupy ludzi. Bo nie ma tutaj w tym liście grupa słabszych chrześcijan, grupa lepszych, grupa ewentualnie tych, którzy są pośrodku gdzieś. I tutaj grupa wrogów, tych, którzy nie są. Apostoł Jan w liście swoim pokazuje, że tylko są dwie grupy ludzkości. Są ci, którzy nie są dziećmi Bożymi, są ci, którzy są dziećmi Bożymi. ci, którzy są prawdziwymi chrześcijanami. I w tym liście apostoł Jan chce pomóc nam zyskać pewność. Żebyśmy mogli zdobyć pewność, że jesteśmy. Żebyśmy mogli też sprawdzić siebie i mieć pewność, która dotyczy życia wiecznego. Musimy usunąć wszelkie fałszywe oznaki. Apostoł Jan często mówi, jeśli ktoś mówi, że ma społeczność z Bogiem, a postępuje zupełnie inaczej, a żyje w ciemności, to jest kłamstwo, to nieprawda. A więc widzimy od razu, w jaki sposób ci, którzy twierdzili, że są chrześcijanami, na czym polegał ich błąd. Chodzi o to, że nasze życie musi być zgodne z tym, co mówimy. To jest dowodem na to i w ten sposób możemy się upewnić, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To bardzo ważne, żebyśmy mieli pewność, radość, żebyśmy mogli wiedzieć całym sercem, całym duchem i duszą, że jestem, że mam życie wieczne, że należę do Boga, że jestem odrodzonym dzieckiem Bożym, narodzonym na nowo. System czy nauka, która wówczas zaczęła wpływać, infiltrować i zagrażać. Wiemy o tym z historii Kościoła, że była to forma gnostycyzmu, różne formy gnostycyzmu. Gnostycy, którzy twierdzili, że chrześcijaństwo w tej formie, jakiej było przekazane, i ta Ewangelia, i Chrystus nie wystarczy. Jest coś lepszego, jest coś wyższego ponad to. I do tego czegoś lepszego, do tego wyższego poziomu dochodzimy poprzez pewnego rodzaju tajemnicze, mistyczne przeżycia, na przykład przez oświecenie. Przez oświecenie w umyśle. Nie wystarczy Chrystus, nie wystarczy Ewangelia, nie wystarczy Pismo. Nie wystarczy to, co głosili apostołowie. Potrzebujemy czegoś więcej. Możemy poprawić chrześcijaństwo. Będzie bardziej takie zgodne z tym, co wokół. Grecja, Rzym. I przypatrując się, widzimy to, co było istotą ich błędu, polegało na tym, że głosili: duch jest całkowicie dobry, czysty, nieskażony. Materia jest całkowicie zła. Ciało jest złe. Ciało jest więzieniem duszy, a więc zbawienie polegałoby według nich na uwolnieniu się, na wyjściu z ciała poprzez mistyczne, oświeceniowe, specjalnego rodzaju przeżycie, które powoduje, że wznosimy się ponad. Ciało jest nieważne. I formy tej filozofii, tej teologii, tej nauki przybierały różne kierunki. Jedni mówili, a więc skoro ciało jest złe, nieważne jak żyjesz, to się nie liczy. Jeżeli zgrzeszysz, nie ma problemu, to jest nieważne, najważniejszy jest duch. Inni mówili, że poprzez ascezę, poprzez niszczenie, zabijanie, uśmiercanie ciała możesz zyskać, zdobyć, zarobić sobie na zbawienie. Chrystus i Ewangelia nie liczy się, nie wystarczy. Potrzebne są jeszcze plus coś. I a więc te dwa błędy, błąd teologiczny i błąd etyczny, był treścią tego systemu. I odkrywamy to, czytając też ten list, widzimy, że z tym właśnie walczy apostoł Jan. Nie jest to takie wcale obce też naszym czasom. Nie jest to obce naturze ludzkiej. Zawsze mamy tendencję, żeby dodać coś. Cóż, taka prosta Ewangelia, takie głupie zwiastowanie o krzyżu. Gdzie tu jest mądrość? Gdzie tu jest cud umysłu ludzkiego? To nie jest. Coś to jest. Chrystus ukrzyżowany, naszym Zbawicielem? To jest dobra nowina? Oni uważali, że nie. A więc, ponieważ też patrzyli na ciało jako całkowicie złe i grzeszne, niepotrzebne, wrogie, niezgodne z Bogiem, dlatego traktowali Chrystusa, Jego przyjście, Jego objawienie w historii, cieleśnie, fizycznie, materialnie, prawdziwie. Traktowali to jako coś nie do pogodzenia i twierdzili, że Chrystus nie przyszedł w ciele tak naprawdę, że Bóg nie mógł pogodzić ze sobą ludzkiej, cielesnej natury tak naprawdę. Jedni twierdzili, że na Jezusa w czasie chrztu wstąpił Chrystus, Syn Boży. Na tego człowieka, Jezusa, Chrystus dopiero wstąpił w momencie chrztu. A odszedł od Niego, kiedy Jezus został ukrzyżowany. Dzisiaj mamy różne formy spojrzenia, traktowania osoby Jezusa Chrystusa i wiemy, że cały Nowy Testament i Ewangelia pokazuje nam, że centralne dla zbawienia jest, w co wierzę odnośnie Jezusa Chrystusa. Jeżeli tutaj nie wierzę zgodnie z prawdą, to tutaj jest zasadniczy błąd, brak i tragedia. Dlatego, że Ewangelia polega na tym, to Jezus, Syn Boży w ciele, przyszedł, żył świętym życiem w ciele, prawdziwie, w historii. Umarł niewinnie na krzyżu, by wziąć za nas nasze grzechy. Ta śmierć była prawdziwa w ciele. On był pochowany 3 dni w grobie, a potem zmartwychwstał w ciele, nowym, odkupionym, ale ciele. To ciało jest stworzone przez Boga. To ciało jest grzeszne, skażone, ale ono doznaje, potrzebuje odkupienia. To w ciele mieszkał Bóg w pełni w Jezusie Chrystusie. Zbawienie polega na tym, że moje ciało też dozna całkowicie odkupienia. Cała rzeczywistość materialna dozna odkupienia. Jeżeli Jezus Chrystus nie przyszedł w ciele, jeżeli Jezus Chrystus nie cierpiał naprawdę, to nie ma zbawienia. To wszystko, co mówi Nowy Testament o Jezusie, jest kłamstwem. I wtedy zupełnie inaczej. Wtedy nie mamy pewności, nie mamy jasności. Ale Bóg nas, chrześcijan, nie zostawił w niepewności. Pismo Święte jest objawieniem Bożej prawdy. Z jednej strony jest ona bardzo prosta. Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł w ciele, aby zbawić nas od grzechu. Jezus Chrystus. I życie chrześcijanina polega na tym, że Jezus Chrystus jest twoim zbawicielem. Jest moim zbawicielem ciągle. Nie Chrystus plus coś, nie Chrystus plus zasługi, nie krzyż plus zasługi, sakramenty i innego rodzaju uczynki, ale tylko Chrystus, tylko łaska. Chrystus żywy, zmartwychwstały, który wstąpił przez Ducha Świętego, posłał Ducha Świętego, Duch Święty zamieszkał w naszym ciele. I nasze życie w ciele, to jak postępujemy, co mówimy, jak się zachowujemy, czy jesteśmy sprawiedliwi, święci, liczy się. Grzech jest faktycznie grzechem. Złe postępowanie w ciele, życie idąc za moimi pożądliwościami, moje słowa, moje zachowanie liczy się, jest grzechem, jest czymś, co niszczy, jest złamaniem Bożego prawa, jest ważne. Ale jest dobra nowina, bo Jezus przyszedł jako odkupiciel i zbawienie wkracza w rzeczywistość naszego ciała, naszego życia, postępowania. A więc ich teologiczny błąd dotyczył osoby Jezusa i apostoł Jan tutaj rozprawia się z tym, mówi pozytywnie: wierzcie, jeśli ktoś wierzy w imię Syna Bożego, ma życie wieczne. A więc drugi błąd, jaki wynikał z tego, jeżeli ktoś ma fałszywą teologię, fałszywe przekonania, to jednocześnie musi zgodnie z tym żyć. To wpływa na jego całe życie. Ich błąd, tak jak w tym liście też czytamy w wielu miejscach, na przykład jeśli ktoś mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, jest w ciemności. To tylko 2 przykłady z wielu. Ci fałszywi nauczyciele twierdzili, że osiągnęli już taki wyższy stan, że nie liczy się to, co w ciele. Liczy się tylko mój duch. Ale Bóg mówi nie. Jest bardzo ważne, jak żyjesz, jak postępujesz. Problem tym bardziej ważny, ponieważ ci fałszywi nauczyciele wyrośli, pojawili się i pochodzili z tej wspólnoty, z tego kościoła, z tej grupy społeczności wierzących. I wtedy powstaje wątpliwość. Jeżeli coś takiego miało miejsce, jeżeli słyszeliśmy różne teorie, jeżeli teraz mamy taki chaos, zamieszanie, skąd i jak mieć pewność? Czy apostolska nauka wystarczy? Czy Ewangelia, która raz na zawsze została przekazana świętym, wystarczy? Czy Pismo wystarczy? Czy Ewangelia wystarczy? Czy czegoś nam brak? Czy jestem prawdziwie wierzącym? Czy jestem zbawiony? Czy mam życie wieczne? Czy mogę być tego pewny? Takie problemy wynikły i apostoł Jan pisze tutaj. Skąd mogę wiedzieć, czy mam prawo, czy nie jestem zarozumiały? Kiedy mówię, mam życie wieczne. Jestem dzieckiem Bożym. Ktoś może posądzić, to jest zarozumiałość. Nikt z nas nie może powiedzieć, że ma pewność zbawienia, że jest pewien życia wiecznego, że jest narodzony na nowo, że będzie, że spotka się z Bogiem w niebie, że idzie do nieba. Jak ty tak możesz? Jak ty śmiesz? To jest pycha, arogancja. Nie. Apostoł Jan tutaj mówi, masz prawo być pewnym. Masz prawo i masz powody i musisz sprawdzić, jeżeli nie jesteś. I dlatego właśnie ten list został napisany. A więc dzisiaj w czasach postmodernizmu z kolei wiele różnych filozofii dociera do nas. Te trzy testy, o których króciutko jeszcze tylko powiem, są dla nas w liście pierwszym Jana i w ogóle w tych trzech listach, są wskaźnikami, są probierzami, są wzorcem, są miernikiem, abyśmy byli pewni, abyśmy mieli radość, abyśmy mogli żyć odważnie, śmiało. Bo jeżeli nie wiemy, jakie są nasze prawa, jakie jest nasze położenie wobec Boga w wieczności, jesteśmy niepewni, nasze słowa są niejasne, nie ma w tym radości, nie ma w tym prawdy, jest to głos cichy, pełen chaosu, nikt nas nie będzie słuchał. A jeżeli jesteś pewny, że masz życie wieczne i radość wypełnia twoje serce, to zwrócisz uwagę na to innych i każdy będzie pytał, słuchaj, co jest z tobą? Dlaczego masz taką pewność? Skąd? Jak zapracowałeś? Zasłużyłeś na to? Nie. To łaska, to Chrystus, to zbawienie, to poznanie Boga prawdziwe, żywe, osobiste. A więc widzimy w tym liście, że apostoł Duch Święty chce, żebyśmy mieli pewność. Jednym z najczęstszych słów, które tutaj używa apostoł Jan, jest słowo pewność, po polsku mówiąc. Odwaga, ufność niezachwiana. Bardzo często używa tego rzeczownika. Używa też wiele razy, bardzo często, charakterystycznych słów poznać, wiedzieć. Pewność nasza jest podwójna. Jest obiektywna i subiektywna. Coś jest prawdą. Jest absolutna prawda. Możemy o niej wiedzieć. Możemy ją znać. Możemy stać mocno na skale wiecznej, niewzruszonej. Jest prawda absolutna. To nie jest tak, że prawdą jest to, co ty sobie wybierzesz, albo co czujesz, że jest prawdą. Każdy ma swoją prawdę. Nie ma jakiejś jednej, absolutnej, autorytatywnej prawdy. Nie, jest, właśnie jest. I ten list podkreśla, upewnia, pokazuje. Rzuca bardzo wyraźne słowa, niedwuznaczne, jednoznaczne, klarowne, radykalne. A więc jest obiektywna pewność i subiektywna. Obiektywna pewność co do Chrystusa. Mogę wiedzieć, że Jezus Chrystus jest, kim jest. Krótki jeden, dwa przykłady. Apostoł Jan pisze w drugim rozdziale, 20 wersecie tak. Drugi rozdział, 20 werset. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Albo 21 werset. Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie. Albo 4 rozdział, 6 werset. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Nas, apostołów, Nowy Testament. Potem poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. I wreszcie jeden z najpotężniejszych wersetów. 1 list Jana 5, 20. Posłuchajmy. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. To jest pewność co do osoby Jezusa Chrystusa. Jak to wiemy? W jaki sposób ta wiadomość, ta pewność dociera do nas? Historyczne wydarzenie, Jezus w ciele ukrzyżowany, zmartwychwstały, był widziany, dotykany, słyszany. Apostołowie przekazali nam to świadectwo, jest wierne, prawdziwe. I po trzecie jest namaszczenie Ducha Świętego, który upewnia, który naucza, który przekazuje. Chrześcijanin to człowiek, który może być pewny, musi być pewny, ma prawo. Jeżeli nie masz tej pewności, szukaj, pukaj, proś, czytaj. Pozwól, żeby słowo dotknęło, przeniknęło, przekonało, żeby prawda, którą Bóg chce przekazać przez to słowo, żeby weszła do twojego umysłu i do twojego serca, do twojego ducha. To jest możliwe i tak powinieneś przeżyć, mieć. Fundamentem naszej pewności o Chrystusie jest właśnie to, co wtedy było pewnością. Wielu czasami mówimy, my dzisiaj jesteśmy w gorszej sytuacji, bo ci, którzy żyli w czasach Jezusa, to mogli dotknąć, mogli widzieć Go, mogli słyszeć, jak On mówi, mogli oglądać Jego cuda. My dzisiaj jesteśmy w gorszej sytuacji, ale wcale nie. Jak widzimy, oni oglądali cuda Jezusa, znaki i nie widzieli, byli ślepi. Dzisiaj jesteśmy w lepszej sytuacji, bo Pismo Święte, Słowo Boga pomaga nam spojrzeć to, co się wydarzyło z Chrystusem w Chrystusie. W listach na przykład mamy wyjaśnione, jakie znaczenie tego było. Albo sama Ewangelia Jana opisuje nam, Jezus uczynił cud. Jakie to ma znaczenie? Co się kryje w tym? Jaki jest Jezus? Możesz dzisiaj spojrzeć, nie musisz przez mgłę fizyczności, materialności, ale możesz dzisiaj od razu zrozumieć, usłyszeć. Tym, którzy wierzą w historycznego Jezusa, głoszonego w wyjątkowym apostolskim świadectwie, które jest dla nas zachowane w Nowym Testamencie i wyjaśniane w głoszeniu Kościoła, tym jest dane dzisiaj aktualnie mieć pewność, świadectwo Ducha wewnątrz. Ale też możemy mieć pewność subiektywną w naszym życiu. Apostoł Jan zachęca i tylko wspomnijmy te słowa. Apostoł Jan pisze tutaj, wiemy, że Go znamy. Wiemy, że w Nim jesteśmy. Czy wiesz? Czy twoje i moje chrześcijaństwo jest taką właśnie wiedzą? Taką pewnością. Może to tylko intelekt zgodził się, bo albo może jakieś przeżycie tylko miałeś. Może nawet dałeś się ochrzcić, ale czy wewnątrz, czy masz społeczność z Bogiem, pyta Jan. Jan też mówi, że możesz sprawdzić siebie, czy w Nim jesteś, czy jesteś nowonarodzony, czy jesteś z Boga, czy przeszedłeś z śmierci do życia poprzez trzy takie testy. I o nich będziemy mówić przez najbliższe tygodnie, niedzielę. Test pierwszy to jest doktrynalny, tak technicznie, wielkimi słowami, ale prosto mówiąc, czy wierzysz, że Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł w ciele? Czy jesteś przekonany o tym? Czy zobaczyłeś Go oczyma serca? Każdy, kto podaje wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. Drugi test to jest moralny test. Jak traktujesz przykazania Jezusa? Czy masz radość, żeby słuchać Jezusa, żeby żyć według Jego sprawiedliwości? Czy cieszy Cię to, kiedy jesteś posłuszny Jemu? Czy w ogóle nie masz takich tendencji w sobie? To by oznaczało prawdopodobnie, raczej na pewno, pół żartem chyba, może na pewno, a poważnie na pewno, że nie jesteś odrodzony, jeżeli nie starasz się, nie ma w tobie pragnienia, żeby być posłusznym przykazaniom. Apostoł Jan mówi, to nie jest jeszcze problem, gorzej jest, jeżeli pozostaniesz w tym miejscu, Ale możesz być pewny, możesz poznać Jezusa i doznać Jego nowego serca, otrzymać nowe serce. I trzeci test społeczny, albo inaczej, czy miłujesz bliźnich i braci? Te testy nie są, te sprawdziany nie są wybrane tak po prostu z powietrza. One wynikają z Ewangelii. Bóg Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Z miłości Bóg Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Tutaj jest sedno, harmonia, jedność, źródło tych trzech sprawdzianów. Czy jesteś naprawdę nowonarodzony? Bóg, który miłuje, posłał Jezusa Chrystusa w ciele, faktycznie, historycznie, aby zbawił od grzechu. Jeżeli znam Ojca, mam społeczność z Ojcem, który jest miłością i światłością, to w moim życiu będzie miłość. Miłość do Boga, miłość do światłości, szczerość, otwartość, świętość. To będę kochał Jego Syna, Jezusa Chrystusa. To będę widział, rozumiał, czuł, pewny. Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Będę rozumiał i doświadczę też Jego dzieła w zbawieniu. Zbawienie nie jest tylko zbawieniem od piekła, a tu żyjmy sobie jak chcemy. Zbawienie jest zbawieniem od grzechu. Czy te trzy testy, czy te trzy sprawdziany są, możesz na nie odpowiedzieć pozytywnie? Tak. Wierzę, że Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł w ciele. Wierzę całym sercem, umysłem. Czy przestrzegasz przykazań? Czy jest w Tobie to pragnienie? Panie, jaka jest Twoja wola? Co mam robić? I czy miłujesz braci? Jeżeli nienawidzisz, to dalej jesteś w ciemności. Jeżeli nie miłujesz bliźnich, jeżeli nie ma w Tobie żadnej iskry miłości, Bożej miłości, agape, to nie jesteś nowonarodzony. Ale możesz być. Możesz mieć pewność. Czytaj ten list. Przychodź do Jezusa. Wołaj. Jeżeli masz niepewność, nie zostaw tego tak. Szukaj pewności, radości, miłości, światłości, prawdy. Przyjdź do Jezusa. Amen.